Jeep. Magazyn komputerowy.
Witamy Państwa zimową porą.
Krzysztof Opieliński.
No co ty wyprawiasz?
Trzaskając w stół, symuluję mróz, żeby zrobić odpowiedni nastrój.
W czasach, gdy kontakt z ludźmi z najodleglejszych krańców Ziemi nie stanowi większego problemu, tradycyjna szkoła staje się tworem tak archaicznym, że trudno sobie wyobrazić dalszy postęp cywilizacji bez gruntownej reformy systemu kształcenia.
Odloty pod redakcją Jerzego Kordowicza.
Technika multimedialna udostępniająca tekst, dźwięk, grafikę, animację i wideosekwencje jest rewelacyjnym narzędziem do prezentacji wiedzy.
Tajemnice internetu.
Wąskim gardłem całego światowego systemu teleinformatycznego jest przepustowość łączy telefonicznych.
Aktualności.
Wojciech Wiśniewski. Firmy Hyundai Motor i Informix podpisały porozumienie dotyczące informatycznego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Zgodnie z tym porozumieniem, w ostatnich dniach października uruchomiono największą spośród hurtowni danych obsługujących koreańskich producentów. Wykorzystuje ona bazę Informix Online Parallel Server na platformie systemowej IBM SP2 MMP. Przewiduje się, że Hyundai będzie wykorzystywał około 600 GB danych gromadzonych i wspólnie użytkowanych przez poszczególne firmy na całym świecie. W skład systemu budowanego przez Hyundai Motor będą wchodziły też tzw. tematyczne hurtownie danych, mechanizm analityczny Rollup oraz zestaw produktów Informix MetaCube, upraszczający formułowanie zapytań i przejrzyste formułowanie odpowiedzi. Acer Group uzyskała przywilej sponsorowania 13 Igrzysk Azjatyckich, które odbędą się w Bangkoku między 6 a 20 grudnia przyszłego roku. Firma zobowiązała się dostarczyć sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem. Jej zadaniem będzie także zestawianie i wyświetlanie wyników zawodów oraz natychmiastowe przekazywanie ich drogą elektroniczną do krajowych i zagranicznych środków masowego przekazu. Igrzyska będą obsługiwane za pomocą 1600 komputerów PC i 200 serwerów połączonych w sieć. Ponadto komputerowe urządzenia sieciowe zainstalowane zostaną w około 50 obiektach sportowych i wszystkich centralach zarządzania. Będą one obsługiwane przez około 2000 przeszkolonych wolontariuszy. Oprócz obsługi technicznej Acer będzie również przekazywał kibicom bieżące informacje sportowe i wyniki zawodów za pośrednictwem sieci 200 kiosków informacyjnych. Polskie linie lotnicze LOT od kilku tygodni umożliwiają pasażerom zakup biletów na swoje połączenia za pośrednictwem internetu. Klienci LOT-u, na razie tylko w Ameryce i w Polsce, mogą za pomocą komputera osobistego i myszki samodzielnie dokonać rezerwacji miejsca i wykupić bilet na wybrany przez siebie lot. Trasę podróży buduje się, zestawiając kolejne segmenty. Pasażerowie wybierają miasto wylotu i przylotu oraz daty kolejnych etapów podróży. W odpowiedzi system LOT Tickets Online wyświetla wszystkie loty dostępne w danym dniu, najniższą cenę biletu oraz godziny przylotu i odlotu każdego rejsu. Za zakupione bilety płaci się kartą kredytową. Pasażerowie otrzymują numer rezerwacji po zakończeniu całej operacji, a bilet jest wysyłany następnego dnia pocztą kurierską bez dodatkowej opłaty. Od października bieżącego roku niektóre płyty kompaktowe Sony i dyski CD Extra tej firmy zawierają przeglądarkę Internet Explorer 4.0 z zapisanymi w niej odsyłaczami do stron wykonawców współpracujących z Sony Music. W ciągu roku ma być sprzedanych około 10 milionów tych nośników. Sony Music dostarcza też informacje za pośrednictwem kanałów informacyjnych Active Channel Internet Explorera 4.0. Obejmują one zestaw najnowszych doniesień z rynku muzycznego, terminy koncertów oraz informacje dotyczące artystów. Power Project 4 umożliwia planowanie przedsięwzięć i tworzenie harmonogramów robót z zastosowaniem tzw. metody ścieżki krytycznej. Program firmy ASTA pozwala projektować i kontrolować bieżący stan wykonania zamierzenia. Jego użycie daje także szansę efektywnego planowania oraz przebiegu kosztów i wpływów w czasie realizacji przedsięwzięcia. Power Project sprzedawany jest we wszystkich krajach Europy Zachodniej, Ameryki, a także w Australii. jest dedykowany biurom wydawniczym i reklamowym oraz wszystkim tym, dla których konkretne i szczegółowe planowanie stało się już koniecznością.
Wąskim gardłem całego światowego systemu teleinformatycznego jest przepustowość łączy telefonicznych. Sposobem uniknięcia takich problemów jest asymetryczna cyfrowa linia abonencka ADSL. Wykorzystując stare okablowanie, pozwala ona osiągnąć szybkość do 9 megabitów na sekundę. W przypadku ADSL dane przesyłane są asymetrycznie z maksymalną prędkością 9 megabitów na sekundę do użytkownika i 800 kilobitów na sekundę do providera. W ten sposób informacje transmitowane są prawie 140 razy szybciej niż w sieci ISDN i niemal tak szybko jak w lokalnej sieci Ethernet. Niestety, szybkość transmisji ADSL bardzo mocno zależy od odległości pomiędzy modemami. Dla przykładu jeden pełny kanał telewizji cyfrowej wymaga strumienia danych o przepustowości 6 megabitów na sekundę, a najbliższy węzeł sieci nie może być oddalony od mieszkania abonenta o więcej niż 1,5 kilometra. Kanał telefoniczny przenosi pasmo częstotliwości od 300 do 3300 Hz i takim zakresem dysponuje zwykły modem. Pasma nie ograniczają cienkie, miedziane przewody, lecz urządzenia teletransmisyjne w centralach telefonicznych. ADSL wykorzystuje znacznie szersze pasmo niż zwykły modem. W tym przypadku linia telefoniczna musi mieć na obu końcach zainstalowane modemy ADSL i dodatkowe urządzenie w centrali. Szacuje się, że usługi ADSL rozpowszechnią się już w przyszłym roku. Obecnie w wielu krajach realizowane są projekty pilotażowe. Jeśli ADSL rozpowszechni się, popularność usług ISDN i modemów 56K znacznie spadnie. Wiele wskazuje też na to, że również modemy telewizji kablowych mogą być z powodzeniem zastąpione przez ADSL. Jak widać, dzięki ADSL przepustowość łączy telefonicznych w przyszłości wzrośnie. Wzrośnie też liczba użytkowników sieci i, co za tym idzie, obciążenie serwerów. Czyż więc znowu wszyscy będą musieli czekać na lepsze rozwiązanie?
Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
W czasach, gdy kontakt z ludźmi z najodleglejszych krańców Ziemi nie stanowi większego problemu, tradycyjna szkoła staje się tworem tak archaicznym, że trudno sobie wyobrazić dalszy postęp cywilizacji bez gruntownej reformy systemu kształcenia. Dynamiczny rozwój informatyki i telekomunikacji znosi powoli bariery, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nie do pokonania. Komputery dają wspaniałe możliwości gromadzenia, przetwarzania i wyszukiwania informacji.
Technika multimedialna udostępniająca tekst, dźwięk, grafikę, animację i wideosekwencje jest rewelacyjnym narzędziem do prezentacji wiedzy. Dzięki niej proces dydaktyczny staje się żywy i barwny, a przekazywana wiedza koresponduje z rzeczywistością. Obraz skojarzony z dźwiękiem, symulacje omawianych zjawisk przyrodniczych i fizycznych oraz poglądowe animacje i filmy ukazujące praktyczne zastosowanie omawianych pojęć przełamują schemat wywodu naszpikowanego terminami abstrakcyjnymi dla uczniów. Taki sposób prowadzenia zajęć stymuluje do samodzielnego poszerzania wiedzy.
W tradycyjnej stacjonarnej szkole płynność metod nauczania i dowolność w doborze przedmiotów jest wciąż nie do przyjęcia. Niemniej uczęszczający do nich uczniowie mają szansę skorzystania z wiedzy wykraczającej poza ramy obowiązującego programu, o ile oczywiście ich macierzyste szkoły są wpięte do sieci.
W korzystniejszej sytuacji są adepci uczący się na odległość. Taka forma edukacji dzięki popularności internetu nabrała całkiem nowego wymiaru. Na rozległych obszarach o małej gęstości zaludnienia, gdzie uczniowie i nauczyciele są od siebie oddaleni o setki i tysiące kilometrów, kształcenie korespondencyjne drogą radiową i telewizyjną było popularne od dawna. W krajach skandynawskich, Australii, Islandii i na Alasce była to często jedyna metoda zdobywania wykształcenia. W Europie Zachodniej i Ameryce Północnej stanowiła alternatywę tradycyjnej szkoły, pozwalającą pogodzić naukę z pracą w pełnym wymiarze i uzupełnić kwalifikacje.
Sieć komputerowa daje możliwość przeniesienia lekcji, wykładów, seminariów czy ćwiczeń poza tradycyjny budynek szkolny. Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielem i między sobą, uczestniczyć w seminariach, grupach dyskusyjnych, debatach na żywo i wideokonferencjach. Nie są pozostawieni sami sobie. W sprawnie działających wirtualnych uczelniach mogą zawsze liczyć na pomoc kolegów i wykładowców, zarówno w sprawach związanych z programem nauczania, jak i korzystaniem z www.
Nauka za pośrednictwem internetu nie wymaga stałej obecności uczniów przy komputerach. Jedną z form łączności jest przecież poczta elektroniczna. Każdy ma skrzynkę kontaktową, do której napływają informacje, instrukcje, zadania i podpowiedzi. Prace kontrolne, wypracowania i referaty wysyłane są tą samą drogą. Wymiana informacji ma charakter wielokierunkowy. Nauczyciel prowadzący zajęcia na odległość przestaje być centralną postacią procesu dydaktycznego. Gdy uwaga ucznia skupiona jest na zdobywaniu i wymianie informacji, przekształca się on w konsultanta. Ukierunkowuje i rozstrzyga spory o charakterze naukowym. Do jego najważniejszych zadań należy mobilizowanie uczniów i zachęcanie ich do dogłębnej analizy zjawisk i problemów.
Ta z pozoru luźna forma szkoły wymaga od prowadzącego gruntownego przygotowania, opracowania scenariuszy lekcji wykorzystujących ciekawy materiał dydaktyczny, penetracji zasobów sieci pod kątem prowadzonych zajęć oraz biegłości w obsłudze sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wykładowca powinien umieć samodzielnie przygotować nowoczesne materiały dydaktyczne i zachęcać do tego młodzież. Absolutną koniecznością dla nauczycieli i uczniów jest dobra znajomość języków obcych.
W zajęciach grupowych uczestniczy przeważnie kilku uczniów i nauczyciel. W warunkach izolacji i braku kontaktu psychicznego integracja i wymiana poglądów mają niebagatelne znaczenie. Gdy studenci wspólnie rozwiązują problemy i realizują projekty badawcze, zajęcia takie są najbardziej efektywną formą pracy na odległość. Seminaria gromadzą uczniów, z których każdy przedstawia wcześniej opracowany temat.
Jednak w wirtualnej szkole zarówno ów temat, jak i sposób jego prezentacji mogą być potraktowane ciekawiej niż w normalnej. Każdy z prelegentów ma możliwość szybkiego i stosunkowo łatwego przygotowania materiałów pomocniczych. Uczelnie prowadzące edukację na odległość udostępniają wirtualne laboratoria, w których przeprowadza się najbardziej skomplikowane doświadczenia. Nie narzucają one studentom sztywnych ram programowych. Wspierają indywidualny tok kształcenia i uczestnictwo w projektach międzyuczelnianych. Można tam wymienić poglądy i dowiedzieć się wiele nowego.
Hotline.
Często zgłaszają Państwo problemy typu konflikt dysku twardego z CD-ROM-em. Dziś zajmiemy się właśnie takim konfliktem. Otóż co robić, gdy po zainstalowaniu CD-ROM-u transfer danych z twardego dysku znacznie spada?
No to trzeba go podnieść.
Dowcipnij się. Przy dysku twardym pracującym w PIO 4 zainstalowanie napędu CD-ROM pracującego w PIO 3 na tym samym kanale sterownika powoduje właśnie obniżenie szybkości pracy twardego dysku. Takiego obniżenia osiągów dysku nie powodują tylko nowoczesne napędy, 16-krotne i szybsze, pracujące w PIO 4.
A co zrobić, jeśli mamy gorszy napęd i konflikt, mistrzu?
Najlepiej będzie podłączyć CD-ROM jako master do drugiego kanału sterownika IDE. Przy takiej konfiguracji dysk powinien pracować z pełną szybkością.
To wszystko?
Chyba tak.
To zwiedzamy. Do usłyszenia Państwu!
program przygotowali Jacek Jendas, Jerzy Kordowicz, Krzysztof Opieliński i Wojciech Wiśniewski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.